Podróżujesz po terenach ogarniętych konfliktami. To są kraje północnej Afryki, Afganistan, Somalia, Kongo, Strefa Gazy, Irak, Kaukaz. Zastanawiam się, czy kiedyś przeżyłeś święta w zupełnie innej przestrzeni, poza Polską, właśnie w takim kraju egzotycznym.
Powiem szczerze, chyba nie spędziłem nigdy poza domem. I to albo swoim, albo wcześniej u moich rodziców. I Wielkanoc zawsze mi się jednak kojarzy z, no właśnie z domem i też z zimnem, nie? Bo jednak Wielkanoc jest zimna na ogół, tak jest. I to ciekawe, że człowiek już przecież ma trochę lat, a ta Wielkanoc jest jakimś takim punktem stałym, że człowiek zawsze jest jednak w domu. Natomiast spędziłem święta właściwie poza domem, ale Bożego Narodzenia. To zdarzyło się dość niedawno, wtedy kiedy byłem w Syrii i nie mogłem wrócić, ponieważ byłem porwany. Te święta były dla mnie też wstrząsające, bo to była Wigilia i w Wigilię się dowiedziałem, że jestem człowiekiem wolnym, więc tym bardziej tą Wigilię dobrze pamiętam.
Twoja książka Wojna braci, bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy nosi podtytuł, jak się dowiedziałam podczas spotkania z tobą, to nie bardzo ci się podoba to dopowiedzenie, opowieść polskiego dziennikarza porwanego przez Al-Kaidę. Dlaczego?
Kiedy ja zostałem porwany, miałem takie, można by powiedzieć, 5 minut sławy. Można by tak to określić. A ja uważam, że porwanie nie było niczym, może nie tyle ważnym w moim życiu, bo na pewno w moim życiu jest to ważna sprawa, ważne wydarzenie.
Ale nie nadaje sensu twojemu życiu.
To też, ale przede wszystkim ja nie jestem dumny z tego, że zostałem porwany. Ja nie szczycę się tym, że zostałem porwany. Ja nie uważam, że jestem w jakiś sposób przez to lepszy, że byłem porwany. Wręcz przeciwnie, uważam to za jakąś klęskę w mojej pracy, dużą porażkę, za pewien problem, przed którym cały czas stoję, bo ja nie chciałbym zmieniać się jeszcze mimo wszystko zawodu, a jednak to porwanie stawia moje zawodowe życie pod jakimś tam znakiem zapytania. Więc w tym sensie to nie jest dla mnie tak istotne. A poza tym ten podtytuł mi się może o tyle nie podobał, że ja napisałem książkę, gdzie porwanie jest jednym oczywiście z ważnych epizodów i powiedziałbym nawet na tyle ważnym, że to jest około 1/3 książki. Ale tak naprawdę to cała książka jednak traktuje o czymś zupełnie innym. Nie o porwaniu, tylko o ludziach, z którymi spędziłem mnóstwo czasu przez ostatnie, ktoś powiedział dzisiaj kilkadziesiąt lat, sobie pomyślałem kilkadziesiąt lat, ale w sumie to jest kilkadziesiąt, bo to jest ponad 20, więc jest to 20 kilka lat. Więc to jest książka o braciach, a nie o tym, że jakiś tam dziennikarz, reporter, nie wiem, filmowiec, bo przecież ja głównie filmy robię, że nagle opowiada swoje wspomnienia, nie wiem, wstrząsające na pewno, o porwaniu. Nie, to nie jest ten temat. Nie o to mi chodziło. Chociaż to oczywiście pomaga w tym, żeby tą książkę rozpropagować, żeby być może nawet ją lepiej sprzedać. No tak, tak.
Kim są bracia?
Bracia to są ludzie, którzy żyjąc w swoich krajach poczuli pewnego dnia, że ich kraj, ich środowisko, że to wszystko nie wygląda tak, jakby oni chcieli, żeby wyglądało. Że to jest świat poddany pewnej presji, bardzo często zniewolony, bardzo często zarządzany przez ludzi w sposób bez demokracji, bez takiego swobodnego życia.
Opresyjny.
Opresyjny. I oni w pewnym momencie pomyśleli sobie, że chcieliby ten świat zmienić. Chcieliby, żeby ten ich świat, w którym żyją, był lepszy. I to był jakby początek. Ale było też inaczej. Było też tak, że ktoś w ich świat bardzo ostro zaingerował nagle. Ja pamiętam, że jeden z braci, człowiek, którego biografia jest bardzo ciekawa, on przeszedł przeróżne etapy dżihadu na Kaukazie, później w Afganistanie, w Pakistanie, w końcu w Syrii, w końcu zakładał, był jednym z założycieli państwa islamskiego w Iraku i Syrii. I jak myśmy rozmawiali, zadawałem mu różne pytania i on mi mówił, ty mnie pytasz o to, pytasz mnie o tamto, ale nie pytasz mnie o rzeczy najważniejsze. Dlaczego tak się dzieje? No i on mi odpowiedział i pisze o tym w książce, czy przypominam tą sytuację w książce, on powiedział, bo pewnego dnia demokracja zapukała do moich drzwi. Nie było mnie w domu, zgwałcili mi matkę, zgwałcili mi żonę, zabili mi dziecko, spalili dom. Taka była jego odpowiedź. I dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że bardzo często początkiem działalności braci źródłem ich później radykalizmu, bardzo często okrucieństwa, jest chęć zemsty. Zemsty za właśnie matki, za żony, za dzieci. Chęć zapłacenia oprawcom za krzywdy, które im wyrządzili. I to jest jakby źródło. I ta droga w momencie, kiedy się zaczyna, zdaje się nie mieć końca, bo w momencie, kiedy się wstępuje na drogę walki i na tę drogę walki z jednej strony z silniejszym przeciwnikiem, a z drugiej strony pod hasłami, które świat zachodni, który jednak no, jest jakby najistotniejszy w tej naszej cywilizacji, zwłaszcza tej globalnej dzisiaj, ten świat zachodni jest w tym momencie wrogiem, który nigdy nie zaakceptuje tej walki, na którą bracia się decydują. Mało tego, właściwie jedynym sposobem, żeby zaradzić sytuacji, w której nagle dochodzi do konfliktu, nagle pojawiają się radykalne ruchy, terroryzm, wojna, jest eliminacja tych braci. Więc oni żyją w takim przeświadczeniu, czy w takim świecie, w którym jest śmierć, jest konspiracja, bilet w jedną stronę. Oni po prostu, decydując się na takie życie, kupują bilet w jedną stronę. Nie ma odwrotu. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja tu mówię o człowieku, który współtworzył państwo islamskie, z którym, jak wiemy, dzisiaj toczy się bardzo krwawa i długa wojna i będzie się pewnie jeszcze toczyć spory kawałek czasu. No i to jest człowiek, który nie może przecież wrócić. Przecież nie może, nawet jeżeli się zdecyduje, dojdzie do wniosku, że na przykład się pomylił. To co on ma zrobić? Ma wrócić do świata, w którym my żyjemy? No nikt mu na to nie pozwoli. On jest skazany wyłącznie na walkę i to na walkę do końca. Czyli do śmierci, być może samobójczej. Takie rzeczy też się, jak wiemy, dzieją i dzieją się na naszych oczach. Każdy miesiąc przynosi podobne fakty.
A kim są dżihadyści?
To są tacy ludzie, którzy uważają, że życie bez Boga, czynienia przyjemności Panu Bogu, wypełniania Jego woli nie ma sensu. Tyle, że oni tą wolę Pana Boga rozumieją w walce o to, żeby na świecie panowało prawo Boże, czyli prawo szariatu, a niestety ci wszyscy, którzy jego nie akceptują, powinni być bądź zabici, bądź skazani na życie na zupełnym marginesie. A przynajmniej na takim marginesie, w którym mogą oczywiście wyznawać swoje religie, swoje zasady, ale bardzo prywatnie, a muszą i tak respektować prawo szariatu. Szariat jest dla dżihadysty celem. Szariat ma obowiązywać zawsze, wszędzie i do końca świata. To są dżihadyści. Problem polega na tym, że oni nie tylko czegoś chcą, nie tylko chcą, żeby prawo Boże funkcjonowało na świecie, ale z bronią w ręku walczą, żeby tak się stało. No jak chwytają za karabin, czy kostują pasy śmieci, zbierają materiały wybuchowe, wychodzą na ulicę, czy na front na Bliskim Wschodzie, stają się naszymi wrogami. Więc dla nas dzisiaj dżihadysta jest utożsamiany z wrogiem. Mimo, że wszyscy też wiemy, że dżihad nie musi koniecznie dotyczyć walki zbrojnej. Choć niestety, tak naprawdę, no to jest jego taka główna dzisiaj twarz. Wojna, walka, śmierć.
Kidnaperzy?
No bo to właśnie tak jest. I ta kolejność, czyli bojownicy, czyli najpierw ci, którzy walczą o niepodległość, walczą o wolność. Później są dżihadyści, czyli ci, którzy potrzebują jeszcze uzasadnienia jakiegoś takiego eschatologicznego, potrzebują Boga w tym wszystkim, bo ten Bóg im daje nadzieję, bo ten świat, w którym żyją, w którym walczą, jest tak okrutny, tak zły, że tylko w Bogu, tylko w niebie oni znajdą, powiedzmy, jakieś spełnienie, prawda? Więc mogą się tylko do Boga odnosić. No ale niestety też wojna, jak wszyscy wiemy, ja wiem, że to jest banalne, no ale trzeba to powiedzieć, no wojna nie jest niczym dobrym. I wojna degeneruje. Wojnę można prowadzić przez jakiś czas, a po jakichś latach, wielu, a zwykle mówimy o braciach, którzy walczą na wojnach, bo nie jest to tylko jedna wojna w sensie geograficznym, walczą wiele lat. I bardzo często ci ludzie, chociaż oczywiście nie dotyczy to wszystkich, zaczynają się zajmować rabunkiem, zaczynają się zajmować sprawami, które nie przynoszą im chwały. Jedną z nich jest kidnapping. Oczywiście oni mają swoje uzasadnienie, uważają, że ten kidnapping w jakimś sensie jest oczywisty, ponieważ żeby prowadzić ten święty przecież dżihad, czyli coś w ich mniemaniu dobrego, no potrzebują na to środków, no bo przecież wojna kosztuje, zawsze kosztowała. więc potrzebuję na to pieniędzy. No i taki człowiek jak ja, czy ty, jak tam pojedziesz, czy ktokolwiek z Zachodu jest takim właśnie towarem, za którego można wziąć pieniądze, po to, żeby ta wojna trwała dłużej, po to, żeby można było się opierać wrogowi, bądź tego wroga zniszczyć. No niestety, no i tak się dzieje. Także na wojnie są wszyscy, są ludzie święci i są ludzie bardzo źli. Wśród ludzi walczących z naszym światem, który nam się wydaje idealny, no też są ludzie dobrzy i źli. Takie jest życie.